Słuchacie podcastu Score and the City, podcastu o muzyce filmowej, który wziął się po prostu z fascynacji tą dziedziną sztuki, tym gatunkiem. Muzyki filmowej słuchamy dzisiaj chętnie, inspiruje nas, przechowuje wiele naszych wspomnień, jest w naszym życiu bardzo ważna. Opowiadam wam o niej regularnie, także głosami moich gości. Natomiast w tym roku 2025, mam nadzieję, że jest dla was jak najmilszy, robię to w szczególny sposób. Świętujemy bowiem 130. urodziny kina. A kino nigdy nie było nieme. Jeśli chcecie się dowiedzieć, skąd się wzięła muzyka w kinie, przy filmie, jaka jest jej historia, to zostańcie ze mną w tym odcinku podcastu i w kolejnych, które właśnie tej historii będą poświęcone. A opowiadam o tej historii w tym roku także na Facebooku i na Instagramie. Każda historia musi mieć swój początek, ale ten początek muzyki w filmie bardzo trudno określić. Gdzie zacząć? Jak zacząć? Ile tak naprawdę trwa historia muzyki w filmie? Od kiedy jest liczona? Czy możemy mówić o jakichś źródłach już w kontekście, nie wiem, świata opery na przykład? Czy ten start muzyki w filmie to są pierwsze oryginalnie pisane do filmu kompozycje? I dlaczego w ogóle muzyka w kinie się pojawiła? Niewiele wiemy o tych początkach, no ale to czyni całą tę opowieść jeszcze bardziej fascynującą. Poza tym ona nie jest jednoznaczna, bo to jest i świat filmu, i świat obrazu, i świat dźwięku, i muzyki. Jednocześnie to jest wymieszane. Muzyka filmowa jest takim zjawiskiem, które nieustannie migruje tam i z powrotem się przemieszcza. Bardzo w tym kontekście lubię słowa teoretyczki i historyczki filmu, muzykolożki również, więc osoby, która stała w obu tych światach, Alicji Hellman. I często je przywołuję, być może już tutaj w tym podcaście padły. Muzyka w filmie miała ciężkie dzieciństwo, bujną i grzeszną, choć obiecującą młodość, trudno ustalić jej datę urodzenia. No właśnie. A kiedy mogła się narodzić? Ja liczę to wraz z narodzinami kina, dlatego właśnie ten 2025 rok jest dla mnie taki ważny. Kiedy narodziło się kino, któremu od początku, wiemy to na pewno, muzyka towarzyszyła w różnych wydaniach, 130 lat temu w Paryżu. Alfred Hitchcock mawiał, że kino to jest ekran i całe mnóstwo foteli, które trzeba zapełnić. Liczymy historię kina od tych zapełnionych foteli. Najpierw było ich 35. To był 28 grudnia 1895 roku. W Paryżu bracia Lumière zaprosili widzów na pierwszy biletowany pokaz ruchomych obrazów. I to jest taka forma zbliżona najmocniej do tego, co dzisiaj rozumiemy jako wyjście do kina. Idziemy, płacimy za bilety, przeżywamy coś, wychodzimy z tymi emocjami. I tutaj było dokładnie tak samo, mimo iż bracia Lumière w całej tej historii kinematografii oczywiście nie byli pierwsi, nie byli jedyni i tak dalej. Ale jako pierwsi właśnie taki komercyjny pokaz zorganizowali, choć prawdopodobnie tych dumnych ojców dziesiątej muzy w ogóle na tym pierwszym pokazie nie było. A widzowie nie uciekli. Te pierwsze lata od 1895 roku do oficjalnego startu kina dźwiękowego, choć znowu próby z dźwiękiem były i wcześniej jeszcze i w trakcie tego okresu, nazywamy erą przed dźwiękiem, oczywiście też kinem niemym, ale to umówiliśmy się już, że w tym podcaście nie istnieje, bo kino nigdy nie było nieme. Zatem era przed dźwiękiem. Dlaczego muzyka w ogóle się tam pojawiła i skąd się wzięła? Badacze twierdzą, że chodziło o takie kwestie czysto techniczne, to znaczy cała ta aparatura, to wszystko, co było związane z prezentacją ruchomych obrazów, generowało różne dźwięki nieprzyjemne. Te nieprzyjemne dźwięki chciano zagłuszyć dźwiękami bardziej przyjemnymi. Stąd właśnie grana na żywo do projekcji muzyka początkowo, mająca stworzyć nastrój, pewnie bardziej atmosferę niż związana z tym, co się działo na ekranie, ale i to, jak wiemy, szybko się zmieniło. Jeden z pierwszych badaczy muzyki filmowej, historyk, autor pierwszej książki w ogóle o muzyce filmowej, Kurt London, ta książka była wydana 1 stycznia 1936 roku, mówił, że zauważono, iż człowiek nie jest w stanie patrzeć w ciszy. Nie byłabym sobą, gdybym tutaj nie włożyła jeszcze takiej myśli poetyckiej, że dzięki muzyce pokazy filmowe nie były jedynie taką prezentacją nowinki technologicznej, bo sądzono, że właśnie tym będą. Muzyka dodała temu pokazowi czegoś magicznego. Dodała czegoś, dzięki czemu stały się spektaklem, widowiskiem, jakimś świętem. Jeśli chodzimy w różne miejsca doświadczać kultury i sztuki, cieszyć się tym i czerpać przyjemność, to też dbamy o to, aby to miało takie znamiona czegoś odświętnego, chociażby przez to, że ubieramy się ładnie do filharmonii czy do teatru. Więc tutaj chyba muzyka spełniała właśnie taką rolę, chociaż ta rola nie została dla niej wymyślona, nie została jej nadana, a narodziła się pewnie zupełnie przypadkiem. Ale stało się i szybko muzyka zyskała funkcję estetyczną, wkrótce została ważnym narzędziem w opowiadaniu historii i tak jest do dzisiaj. To się w ogóle nie zmieniło. W erze przed dźwiękiem mówimy nie tyle o muzyce filmowej, co o muzyce kinowej. Możemy śmiało też powiedzieć o muzyce, która filmowi towarzyszy, tak? Bo jeszcze w filmie jej nie ma. Czy też towarzyszy projekcji. Wcielenia tej muzyki były rozmaite. Ona mogła być grana na żywo przez jedną osobę albo przez zespół lub też całą orkiestrę. Mogła być też odtwarzana. To jest ten czas, kiedy powstają prawdopodobnie pierwsze takie, nie wiem jak to nazwać z dzisiejszego punktu, nawet nie widzenia, co słyszenia, playlisty, ilustracje muzyczne przygotowane do tego, aby właśnie urozmaicić projekcję filmową danym nastrojem. Takie zbiory zawierały muzykę popularną, muzykę klasyczną, w tym oczywiście sporo opery, wszystko to, co mogło muzycznie podpowiedzieć jakieś emocje, osadzić tę historię w kontekście, przekazać jakąś wiadomość, tak? Bo muzyka w filmie, obok filmu zawsze tą wiadomością jest. Jeśli kojarzy wam się epoka kina przed dźwiękiem, tak zwanego kina niemego, również z wizerunkiem tapera albo organami kinowymi, to oczywiście słusznie. Chociaż pamiętajcie, że grały do filmów i całe orkiestry na żywo. Organy kinowe albo organy teatralne zostały wymyślone tak, aby dodatkowo jeszcze poza tym, że można było na nich grać, imitowały różne instrumenty, imitowały też różne inne dźwięki, którymi wzbogacano projekcję, nie wiem, śpiew ptaków, jakieś maszyny, stuki, burza, deszcz i tym podobne. Ten obraz chyba się bardzo dobrze zadomowił w kulturze popularnej, więc można go sobie łatwo odtworzyć. Wynalazcą organów kinowych, teatralnych inaczej, był Anglik Robert Hope Jones, który sprzedał prawa amerykańskiej fabryce Rudolfa Wurlitzera. I ta produkowała je mniej więcej do 1942 roku, całkiem długo, bo już także po tym, jak kino stało się kinem dźwiękowym. I wyprodukowała je również specjalnie dla Polski. Warszawa miała ten instrument, dalej go ma. Ten instrument wykonano w 1928 roku specjalnie dla warszawskiego kinoteatru Koloseum. To było największe przedwojenne kino stolicy, kilka tysięcy miejsc. No ale pech chciał, że te organy nie pograły sobie długo, bo dotarły do Polski. Zresztą była wielka feta, witano je jak gwiazdy Hollywood w Warszawie. Ale dotarły ciut za późno. sensacja muzyczna, kampania reklamowa, wszystko tutaj po prostu krzyczało, że trzeba je usłyszeć. No ale kino dźwiękowe nadchodziło szybko i nadeszło. No i raptem, nie wiem ile to mogło trwać, są różne dane, prawdopodobnie około kilkunastu miesięcy, organy kinowe stały się w Warszawie niepotrzebne. Ale przetrwały wojnę, przetrwały powstanie warszawskie. Odnaleziono je w podziemiach kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych, a dzisiaj według wszystkich dostępnych mi informacji spoczywają w Narodowym Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki. Chyba nie są tam pokazywane, więc używam tego sformułowania spoczywają. Nieme. Znowu nieme. I chyba trochę zapomniane. Losy tej gwiazdy wśród instrumentów, potężnej, nadzwyczajnej, wyjątkowej muzycznej gwiazdy są filmowe. Wzrusza mnie ta historia, bo w 1937 roku organy kinowe warszawskie trafiły do domu akcji katolickiej Roma. Tam była potem opera, potem operetka. Dzisiaj jest Teatr Muzyczny Roma. Zobaczcie, ile to miejsce historii polskiej muzyki gromadzi, czym nasiąka. I były tam też i one. Jakoś tak sobie lubię myśleć, że zostawiły tam dobrego ducha. Rozrywki i sprawianie ludziom przyjemności. W tej starej, pożółkłej książeczce Kurta Londona o historii muzyki filmowej, o jej początkach, którą czytam teraz, wertuję, bardzo robię to powoli, bo chcę się nią nacieszyć. I która to książeczka jest pierwszą o muzyce filmowej w ogóle. Kurt London pisze, że możemy bez ryzyka przesady stwierdzić, że to muzyka jako pierwsza dała niememu filmowi jego krew, duszę i znaczenie. Słuchamy, oglądamy i ten, kto robi to uważnie, wie, że i dzisiaj krew, dusza, znaczenie są takim prezentem od dobrego kompozytora dla dobrego reżysera. Dobrego, czyli takiego, który daje muzyce czas i miejsce. I tutaj warto wspomnieć o jeszcze jednym filmowym tytule, które dla historii muzyki w kinie ma ogromne znaczenie. To jest krótki, 15-minutowy film z 1908 roku pod tytułem Zabójstwo księcia Gwizdziusza. Takie, jak piszą, symboliczne rozpoczęcie nowej ery w dziejach kina, czyli już nie czysta przyjemność płynąca z podziwiania czegoś, co się na ekranie rusza, ale już coś, co jest sztuką, co ma taki artystyczny, całkiem poważny wymiar. Treść filmu odwołuje się do wydarzeń, które naprawdę miały miejsce na Dworze Królewskim we Francji w drugiej połowie XVI wieku. No a film wykorzystywał bardzo mocno konwencję teatralną. Miał zachowaną logikę narracji, film stopniował napięcie. Wszystko było dobrze przemyślane inscenizacyjnie i uwaga, świetni oczywiście aktorzy francuscy teatralni zagrali w tym filmie. I bardzo dobrze wymyślona i przemyślana była też muzyka. To znaczy, uwaga, już w 1908 roku, zanim jeszcze ta prawdziwa muzyka filmowa się narodzi, Kamil Saint-Saëns pisze specjalnie na potrzeby tego filmu taką suitę, czyli po raz pierwszy tak naprawdę muzykę filmową pełną gębą. Oczywiście ta muzyka w samym filmie pojawić się jeszcze ze względów technologicznych nie mogła. A kiedy to się dzieje, kiedy muzyka i obraz już liczone są razem jako jedno dzieło i kiedy film staje się filmem dźwiękowym? Jeśli zadałabym wam to pytanie, to odpowiedzielibyście pewnie bezbłędnie. To dobre hasło do krzyżówki, że to śpiewak jazz bandu i rok 1927. Prosta historia w tym filmie, która też wykorzystuje ten element muzyczny, bo mamy syna kantora, który oczywiście powinien kontynuować tradycję rodzinną, pracę swojego ojca, ale on chce zupełnie czegoś innego. Marzy mu się scena, marzy mu się śpiewanie, grzeszny jazz. Film bazuje w tej swojej opowieści też na prawdziwym życiu odtwórcy głównej roli, Ala Jolsona, urodzonego we wschodniej Europie artysty, którego głos na długo przed jego rolą filmową był bardzo znany i pisano o nim, że jak śpiewał, to cegły drgały, więc nie było tu żadnych obaw, że sobie z kinem dźwiękowym nie poradzi. Padają tam takie słowa w filmie Śpiewak Jazz Bandu: wait a minute, you ain't heard anything yet. Jeszcze niczego nie słyszeliście. I te słowa zbierają te wszystkie nasze nadzieje na to, co będzie, jakie będą możliwości kina dźwiękowego. No i wiarę w to, że kino stanie się, jak Jolson, tak o nim mówiono, najlepszą rozrywką świata. Zachwyca mnie tutaj ciąg dalszy, mianowicie z Europy zaczną przybywać do Ameryki kolejni zauroczeni kinem ludzie, a ich korzenie będą często mieć wpływ na to, co będą tworzyć w amerykańskiej muzyce. Ta Europa będzie się odzywać raz po raz westchnieniem, niuansem, jakimś takim drobiazgiem. Śpiewak Jazz Bandu jeszcze łączył kino nieme i dźwiękowe, ale pokazał już, że przyszłością jest dźwięk, a tym, co najmocniej zachwyciło widzów, nie był dialog. Był śpiew, czy namiętność pieśni z greki melos i man, czyli meloman zauroczył się kinem dźwiękowym jako pierwszy. Mała dygresja, przejście kina niemego w kino dźwiękowe oczywiście pokazuje sporo różnych dzieł kultury popularnej, chociażby Deszczowa piosenka, film. Natomiast tę dźwiękową rewolucję w kinie przedstawia w karykaturze całkiem niedawny film Babylon w reżyserii Damiana Chazella. Nie jestem fanką tego filmu, natomiast jeśli to, co się czuło pod koniec lat 20. to był chaos, no to ten film świetnie to oddaje i jest tam całe mnóstwo smaczków takich związanych właśnie z muzyką w kinie, z muzyką przy filmie i w końcu z muzyką filmową. Za chwilę wszystko się zmieni. To jest takie hasło, które w tym filmie Babylon pobrzmiewa. Owszem, nadchodzą lata 30. i za chwilę wszystko się zmieni. Moja książeczka Kurta Londona zaczyna się długim tytułem. I ten tytuł zaczyna się od słów film music, czyli muzyka filmowa, muzyka w filmie, a kończy się ten długi tytuł słowami i możliwy rozwój wydarzeń. W tym miejscu historia się dopiero zaczyna, bo kiedy Kurt London opisuje to, jak się muzyka w filmie w ogóle narodziła, są lata 30. i to jest moment narodzin pełnoprawnej muzyki filmowej, takiej, o której z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że do filmu przynależy. Mówiąc prościej, jest to moment narodzin muzyki skrojonej na miarę, choć już według istniejących wykrojów. Jakie to wykroje? Gdzie jest źródło tej muzyki filmowej, już nie kinowej, która tylko projekcji towarzyszy, ale filmowej, tej prawdziwej? O tym i o pierwszych mistrzach tego okresu, który kino dźwiękowe rozpędził, o tak zwanej złotej erze Hollywood, o tym opowiem wam w następnym odcinku podcastu Score and the City, o historii muzyki filmowej. Ten rozwój wydarzeń był naprawdę fascynujący. Bardzo dziękuję, że słuchasz. Jeśli możesz, wesprzyj proszę podcast Score and the City subskrypcją albo puszczeniem go dalej w świat do znajomych, którzy jeszcze go nie znają. A może postaw mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee. Tu, jeśli na to możesz sobie pozwolić, to link do Buy Coffee tu znajdziesz w opisie odcinka. Z radością wypiję tą kawką, twoje zdrowie. Do usłyszenia.